Myślę, że znana historia, prawda? Każdy z nas ją słyszał nieraz. Ta historia jest nawet znana ludziom niewierzącym. Także, no cóż możemy się nauczyć z tej historii? Co może być dla nas tutaj takiego ważnego, interesującego, pouczającego? Pierwszą rzecz, jaką tutaj znajdujemy, no to, że ludzie ci wyruszyli na rozkaz Pana. Wyruszyli z pustyni, szli od postoju do postoju, rozłożyli się obozem w jakimś miejscu. Tak przez najbliższe 40 lat będzie wyglądało ich życie. I w miejscu, gdzie byli, nie było wody, no była to pustynia. I w kolejnym wersecie czytamy, że lud się spierał z Mojżeszem. Wiecie, spierali się, jak czytamy dalej, szemrali. To nie było ani pierwsze, ani ostatnie szemranie. Oni już zaczęli szemrać gdzie? Pamiętamy, gdzie pierwszy raz szemrali? Już w Egipcie szemrali, prawda? Kiedy Mojżesz poszedł do Faraona, to oni mówili, że no, Faraon powiedział, widocznie macie za mało pracy, teraz już wam nie będę dawał słomy, sami musicie sobie słomę szukać. No i już był dla nich powód do szemrania. No i później co jakiś czas, regularnie, od czasu do czasu, szemrali, tak? Szemrali, że no, jak przeszli przez Morze Czerwone, to szemrali, że no, Faraon ich goni, ich pozabija, prawda? Później szemrali, że była woda, gorzka woda w Mara. Później szemrali, że nie mają co jeść. Jak Bóg spuścił mannę, no to szemrali, że nie mają mięsa, tak? I ciągle szemrali. I to jest kolejne z tych wielu szemrań, z jakimi Mojżesz miał do czynienia i Pan Bóg miał do czynienia i ci ludzie ciągle nie byli zadowoleni. I to jest kolejne szemranie, kolejne niezadowolenie. Znowu marudzą, znowu są niezadowoleni, znowu coś chcą. Czego tym razem im zabrakło? Wody. I można powiedzieć, że no, mieli powód do tego, żeby byli niezadowoleni. A jednak Mojżesz tutaj odczytał to jako coś, co jest wymierzone przeciwko Bogu. I spierał się lud z Mojżeszem, mówiąc, dajcie nam wody do picia. Mojżesz im odpowiedział, dlaczego spieracie się ze mną, dlaczego kusicie Pana? I wiecie, pierwsza lekcja z tego fragmentu jest taka, że nasze niezadowolenie, nasze szemranie, cokolwiek nas spotyka, no można powiedzieć, mieli uzasadniony powód, prawda? Ale jednak to niezadowolenie, które gdzieś tam się rodzi w człowieku, albo mówiąc inaczej, ono cały czas gdzieś tam w nas jest. Ono tak naprawdę jest skierowane, to niezadowolenie nie było skierowane w Mojżesza. Pośrednio tak, ale niezadowolenie człowieka, ono zawsze jest skierowane przeciwko Panu Bogu. I to jakby pierwsza taka lekcja, którą możemy zobaczyć tutaj w tym fragmencie. Wiecie, sprawa zaczęła być poważna, bo Mojżesz zaczął się obawiać o swoje życie. Powiedział coś takiego. Niewiele brakuje, a ukamienują mnie. Oni naprawdę byli zdenerwowani, byśmy powiedzieli wkurzeni, tak? No, bydło się domagało pić, dzieci się domagały pić, nie było wody i oni byli niezadowoleni. Możemy zobaczyć Mojżesza, który jest bezradny, prawda? Są przecież na pustyni, no. Jak się tam znaleźli? Czytamy, że wyruszył cały zbór synów izraelskich na rozkaz Pana z pustyni Syn i szli od postoju do postoju. Znaleźli się w miejscu, do którego zaprowadził ich Bóg. I oni się tam znaleźli właśnie dlatego, że Bóg tak chciał. Co zrobił Mojżesz? Mojżesz, czytamy, że i wołał Mojżesz do Pana i mówi, co mam począć? Wiecie, Mojżesz nie miał żadnego pomysłu. Nie wiedział, co ma robić. Żadnego rozwiązania. Sytuacja z minuty na minutę robi się coraz bardziej napięta. I wiecie, Mojżesz zrobił to, co powinien każdy człowiek wierzący zrobić w takiej sytuacji. Woła do Pana. Kolejna lekcja, którą możemy się nauczyć z tego fragmentu. W sytuacji bezradności, w sytuacji, kiedy nie wiadomo, co zrobić. Tak naprawdę w każdej sytuacji, w jakiej jesteśmy, powinniśmy wołać do Boga. Bóg nie jest, tak jak często się Pana Boga traktuje, ostatnią deską ratunku. Pan Bóg powinien być pierwszą naszą deską ratunku, pierwszą osobą, czy pierwszym rozwiązaniem, pierwszym pomysłem, pierwszym wyborem powinien być nasz Bóg. Często jest tak, że dopiero jak wszystkie inne możliwości zawiodą, to dopiero idziemy do Boga. Mojżesz nie miał tutaj zbyt wielkiego wyboru, prawda? Był na pustyni, tam było, jak czytamy w Bożym Słowie, 600 tysięcy samych mężczyzn od 20 roku życia wzwyż wyszło z Egiptu. Czyli to był około 2-milionowy naród. Nie jest łatwo zapewnić utrzymanie, nie jest łatwo zapewnić jedzenie, picie, nie mówiąc już o tych zwierzętach, które oni ze sobą prowadzili. I co się dzieje? I co się dzieje dalej? Mojżesz woła do Boga, co mam począć z tym ludem? Niewiele brakuje, a ukamienują mnie. I możemy zobaczyć, że kiedy Mojżesz zawołał do Boga, to Bóg odpowiada. Odpowiedział Bóg? Odpowiedział. W jaki sposób? Myślę, że w sposób bardzo zadziwiający, w sposób niezwykły, w sposób taki, że no nikomu z ludzi nie przyszłoby to do głowy. I zobaczmy, że Pan Bóg nie mówi, wykopcie sobie, idźcie gdzieś tam i wykopcie sobie studnie, albo nakopcie studni i szukajcie wody. Pan Bóg nie mówi, idźcie do oazy jakiejś, prawda? Oni wcześniej byli w oazie. Pan Bóg nie mówi, no wróćcie do Egiptu, tam jest taka wielka rzeka Nil, to tam sobie naczerpiecie wody, ile będziecie chcieli. Bóg odpowiada, moglibyśmy powiedzieć, na swój sposób, na Boży sposób. Bóg każe zrobić Mojżeszowi coś, co nikomu nie przyszłoby do głowy. Co Bóg mówi? Albo co Bóg każe zrobić? Co Mojżesz ma zrobić? Mojżesz musi wziąć laskę. Mojżesz ma wziąć laskę. I Bóg mówi, uderz w skałę. Dla nas jest to taki znany obraz, prawda? Wiemy, że no, Mojżesz uderzył w skałę i popłynęła woda, ale popatrzmy na to z innej strony. Czy ktoś mógłby się spodziewać, że ze skały popłynie woda? Wodę można znaleźć w różnych miejscach. Najczęściej w ziemi, ale wiecie, skała to jest ostatnie miejsce, skąd mogłaby wypłynąć woda. Gdy ktoś szuka wody, na pewno nie będzie szukał tej wody w skale. Wiecie dlaczego? Bo tej wody po prostu tam nie ma. Nie ma. Skała jest skałą. Ale Pan Bóg w ogóle się tym nie przejmuje i mówi, że Mojżesz ma uderzyć w skałę. I co robi Mojżesz? I rzekł Pan do Mojżesza, przejdź się przed ludem i weź z sobą kilku ze starszych Izraela. Weź także do ręki laskę swoją, którą uderzyłeś Nil i idź. Oto ja stanę przed Tobą na skale, tam na Chorebie, a Ty uderzysz w skałę i wytryśnie z niej woda. I lud będzie pił. Mojżesz uczynił tak na oczach starszych Izraela. Wiecie, ten fragment tego nie, jakby nie oddaje. Nie mamy tutaj, nie widzimy, co tak naprawdę działo się w sercu Mojżesza. Moglibyśmy powiedzieć, no, Mojżesz nie miał w zasadzie innego wyjścia, prawda? Ale chciałbym zwrócić naszą uwagę na ten moment, że Mojżesz uczynił tak, czyli Mojżesz uderzył tą laską w skałę. Wiecie, dlaczego to zrobił? Chociaż no, myślę, że nigdy przedtem czegoś takiego nie widział i na zdrowy rozsądek to nie było mądre, ale Mojżesz uderza w skałę. Dlaczego to robi? Bo uwierzył Bogu. Skoro Bóg powiedział, że ze skały popłynie woda, to Mojżesz nie zastanawiał się, czy to jest możliwe, czy tam ta woda jest, czy nie wyjdzie na jakiegoś głupka, że będzie walił w tą skałę i nic się nie stanie. Musiał jakby no zaryzykować cały swój autorytet przed tymi wszystkimi ludźmi, którzy na niego patrzyli. Mojżesz się nie zastanawiał, czy to jest możliwe, czy nie, tylko uwierzył Panu Bogu na słowo. Zrobił to, co Bóg chciał, żeby zrobił. I myślę, że o to chodzi. Bóg mógł dać tym ludziom wodę w taki bardziej, w łatwiejszy sposób. Albo mówiąc inaczej, w taki sposób, który był bardziej prawdopodobny, prawda? Że wykopali jakiś dół i nagle w tym dole pojawiłaby się woda. To też by był cud. Ale wiecie, Bóg posunął, czy uczynił tą rzecz maksymalnie nieprawdopodobną. Na tyle, na ile to było w tym momencie możliwe. I możemy to odnieść też do siebie. Mamy wierzyć Bogu, nie zastanawiając się, czy to jest możliwe, czy nie. Jeśli Bóg tak powiedział, to ja mam tak zrobić. Wczoraj czytaliśmy Psalm 33 wieczorem na naszym tym takim wieczornym spotkaniu. I w tym psalmie 33, myślę, że pamiętamy jeszcze ten psalm, jest napisane coś takiego: słowem Pana uczynione zostały niebiosa, a tchnieniem ust Jego całe wojsko ich zbiera jakby wstągwi wody morskie, gromadzi w zbiornikach głębiny oceanów. Niech się boi cała ziemia, niech się boi Pana cała ziemia, niech drżą przed Nim wszyscy mieszkańcy świata, bo On rzekł i stało się, On rozkazał i stanęło. I tutaj Bóg rozkazał i popłynęła woda ze skały. Popłynęła z miejsca, z którego nie powinna płynąć. A jednak Bóg powiedział, że ma płynąć i ta woda popłynęła. W liście do Rzymian czytamy coś takiego: Bóg, który ożywia umarłych i który to, czego nie ma, powołuje do bytu. Tam nigdy prawdopodobnie nie było wody, ale wiecie, ona popłynęła, bo Bóg kazał, żeby popłynęła. I widzimy, że Mojżesz uderza w skałę, wypływa woda, ludzie i zwierzęta zostają napojeni. Moglibyśmy powiedzieć, no znana historia, prosta historia, banalna historia, co tutaj może być ciekawego? Ale chciałbym, żebyśmy sobie jakby też wyciągnęli kilka wniosków. Kilka już powiedzieliśmy sobie, ale jeszcze o kilku chciałbym powiedzieć. Takie kolejne lekcje dla nas, które wypływają z tej historii, które możemy zobaczyć w tej historii. Tym, co uwolniło wodę ze skały, była wiara Mojżesza. Kiedy patrzymy na tą historię, to widzimy, że Pan Bóg wszystko przygotował. Czytamy, że oto ja stanę przed Tobą na skale. Bóg stał na skale przed Mojżeszem, gotowy do działania. Bóg dał obietnicę Mojżeszowi i polecenie, co ma zrobić. Bóg był przygotowany, woda była przygotowana, spragnieni ludzie i spragnione bydło czekało. Wszystko zależało od jednego człowieka. Jakby zakończenie tej historii znalazło się w ręku jednego człowieka i tego, czy uwierzy Bogu i czy będzie posłuszny. Bo gdyby, nie jest może dobrą rzeczą gdybać, no ale możemy coś takiego zrobić. Gdyby Mojżesz nie uwierzył Bogu i nie uderzył w tą skałę, co by się stało? Nic. Zobaczmy, że Pan Bóg przygotował wszystko ze swojej strony, a jednak oczekiwał też na udział człowieka. Człowiek też miał coś do zrobienia w tej historii. Bóg oczekuje przeważnie na jedną rzecz z naszej strony. Zobaczmy. Dał nam swoje słowo, dał nam swoje wspaniałe obietnice, dał nam swojego Syna, Jezusa Chrystusa, przygotował zbawienie. Boże Słowo mówi, że jesteśmy ubłogosławieni wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. Został zesłany Duch Święty, który ma wszelkie możliwe dary, żeby obdarowywać swój Kościół. Wszystko po Bożej stronie zostało przygotowane. I teraz Bóg czeka na ruch z Twojej i mojej strony. Kolejna rzecz, którą widzimy w tej historii. Wiara każdego z nas, Twoja i moja, ma potężne konsekwencje w życiu innych ludzi. Twoja i moja wiara to nie jest tylko nasza osobista, indywidualna sprawa. To, czy Ty wierzysz, czy nie wierzysz, ma ogromne konsekwencje w życiu innych ludzi. Pomyślmy, los 2 milionów ludzi, już nie wspominając tych zwierząt, zależał od tego, czy ten człowiek, czy Mojżesz uderzy w tą skałę, czy nie. Jakże wielkie konsekwencje dla wszystkich wokół miało to, co się działo w umyśle, w sercu Mojżesza. Uwierzył Bogu i wszyscy jakby skorzystali z tego błogosławieństwa, z tego, że on uwierzył. To rozlało się, ta woda się rozlała i wszyscy mogli z tego skorzystać. Kolejna rzecz, którą możemy tutaj zobaczyć. Bóg działa w taki sposób, jak sam chce. Może był łatwiejszy sposób na to, żeby tym ludziom dać wodę. Może gdzieś tam niedaleko przepływał jakiś strumień, o którym oni nie wiedzieli. Może wystarczyło wykopać tam, nie wiem, na metr w głąb i ta woda by się pojawiła. Wiecie, to nie ma żadnego znaczenia. Dlatego, że Bóg wybrał swój sposób i ta woda musiała być dostarczona w taki sposób, jaki Bóg chciał i jak Bóg zadecydował. Bóg działa tak, jak On chce. Nikt nie jest w stanie tego przewidzieć. I w tej historii widzimy, że to nie Mojżesz powiedział Bogu, co należy zrobić, ale to Bóg powiedział, co ma zrobić Mojżesz. I wiecie, w tej historii chodzi też o to, że Bóg dał im wodę w taki sposób, że wszyscy wiedzieli, że to był cud. Że to nie oni sami się męczyli, żeby wykopać. Że to nie oni sami musieli gdzieś daleko iść, żeby dojść do wody. Nie. Bóg dał im wodę w taki sposób, że nikt nie miał wątpliwości, że to była Boża ręka i że to było Boże działanie. Wiecie, kolejna lekcja, czy kolejna myśl, która się pojawia, kiedy czytamy tę historię. My często próbujemy znaleźć nasze ludzkie rozwiązania swoich problemów i zapominamy o tym, że Bóg może zrobić coś cudownie, coś absolutnie cudownego. Że Bóg może zrobić coś, co w ogóle nam nie przychodzi na myśl. Że Bóg nie ma żadnego problemu, żeby zrobić coś, na co my byśmy nigdy nie wpadli. Ale wiecie, zawsze potrzebna jest jedna rzecz, żeby zobaczyć Boży cud. Wiara w to, co powiedział Pan Bóg. Wiara w Jego słowo, wiara w Jego obietnicę. Podam taki prosty przykład. Boże Słowo mówi: szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego. A wtedy co? Wszystko inne będzie wam dodane. Wierzysz w to? Czy wierzysz w to, że tak jest? Wiecie, takich wersetów, takich Bożych obietnic jest mnóstwo. Co jest łatwiej zrobić? Uderzyć w skałę, kiedy Bóg powie: uderz w skałę, popłynie woda. Czy łatwiej jest szukać najpierw Bożego Królestwa i sprawiedliwości Jego i czekać, że wszystko inne będzie nam dodane? Bóg powiedział, że będzie. A my często swoim działaniem, swoimi decyzjami życiowymi mówimy: nie, ja muszę sobie sam zapracować, bo przecież z nieba mi nie spadnie. Ale Bóg mówi inaczej. I takie pytanie do nas: czy wierzymy w to? Czy wierzymy w Boże Słowo, w to, co Bóg powiedział? Czy traktujemy je poważnie? Tak jak poważnie Boże Słowo, czy to Boże polecenie potraktował Mojżesz? Popatrzmy na dzisiejszą sytuację. Siedzimy pozamykani w naszych domach, nie możemy się zgromadzać, nie możemy uczestniczyć w nabożeństwa, nie możemy się spotykać, nie możemy się odwiedzać, nie możemy razem być. Jest to pewien problem, prawda? Czy możemy jakoś sami rozwiązać ten problem? No sami nie możemy, ale czy Bóg może znaleźć rozwiązanie? Czy Bóg może znaleźć rozwiązanie tego problemu? Albo czy Bóg może znaleźć rozwiązanie twojego problemu? Tego, w którym dzisiaj jesteś. Ty, ja, każdy z nas z czymś się zmaga, każdy z nas z czymś się boryka. Wiecie, co powinniśmy zrobić? W tej sytuacji, w której jesteśmy, w której ty jesteś, w której ja jestem, możemy zrobić to, co zrobił Mojżesz. Wiecie, ta historia, o której czytamy, to nie była ani pierwsza, ani ostatnia sytuacja, kiedy Mojżesz wołał, a Bóg dawał swoje rozwiązanie. Kiedy czytamy Boże Słowo, to widzimy, że Bóg zawsze miał rozwiązanie każdej sytuacji i każdego problemu. Nie znajdziemy w Bożym Słowie żadnej historii, kiedy Bóg powiedział: wiecie co, no ja nie wiem, co trzeba zrobić. Radźcie sobie sami, no bo ja nie mam pomysłu, co dalej. Musicie sami sobie coś wymyśleć. Nie ma takiej historii w Bożym Słowie. Bóg zawsze miał rozwiązanie każdej sytuacji, każdego problemu. Kiedy widzimy samo wyjście Izraelitów z Egiptu, prawda? Nie było możliwe, żeby ten naród wyszedł, a w końcu go Bóg doprowadził do tego, że ich wypędzili stamtąd, że się cieszyli, że oni idą. Później było Morze Czerwone, później były mury Jerycha, była manna, była woda, była gorzka woda, później przepiórki, jadowite węże, olbrzymi w ziemi kananejskiej, Goliat, tych rzeczy jest mnóstwo. Bóg zawsze znajdował sposób, jeśli był człowiek, który był gotowy mu uwierzyć. Jeśli człowiek był gotowy uwierzyć Bogu, zaufać Bogu, oddać swój los w Jego ręce, Bóg zawsze znajdował rozwiązanie i wyjście z sytuacji. I rodzi się takie pytanie, czy wierzysz w to, że w twoim życiu prowadzi ciebie Bóg? Czy możesz powiedzieć, że tak, Bóg mnie prowadzi w moim życiu? To musisz uwierzyć, że On jest w stanie zadbać o ciebie i o mnie, cokolwiek się wydarzy. Pomyślmy, jeśli potrafił na pustyni nakarmić i napoić 2 miliony ludzi, nie licząc tej całej gromady zwierząt, to o ileż bardziej potrafi dzisiaj zatroszczyć się o ciebie i o mnie, o swoje dzieci. W liście do Hebrajczyków czytamy taki werset. I nam bowiem była zwiastowana dobra nowina, jak i tamtym. Jesteśmy w podobnej sytuacji. Oni słyszeli Boże Słowo i my słyszymy Boże Słowo. Dla nich Bóg był Bogiem, który ich prowadził i dla nas Bóg jest Bogiem, który nas prowadzi. Ale dalej czytamy, że lecz tamtym słowo usłyszane nie przydało się na nic. Dlaczego? Gdyż nie zostało powiązane z wiarą tych, którzy je słyszeli. Nie wystarczy słyszeć słowo. Trzeba jeszcze w to słowo uwierzyć. Dopiero wtedy Bóg może zacząć działać. I tak jak powiedziałem, Bóg potrafi znaleźć wyjście z każdej sytuacji. Jeśli jesteś w jakimś problemie, jeśli coś przeżywasz, jeśli z czymś się zmagasz, jeśli masz jakiś ciężar, to pomyśl sobie, że w twoim życiu, tak jak w życiu Mojżesza, Bóg jest tym, który stoi przed tobą na skalę i jest gotowy do działania i czeka, aż ty i ja weźmiemy laskę i uderzymy w tą skałę. Wiecie, dla mnie to jest obraz takiej decyzji, która zapada w sercu człowieka. Tak jak Abraham, który musiał wyjść na dwór, policzyć gwiazdy i mógł albo uwierzyć, albo nie uwierzyć. Ale on uwierzył i można powiedzieć uderzył tą swoją laską w tą skałę. I wtedy zaczyna płynąć woda. Wtedy Bóg zaczyna działać. Dopiero wtedy, kiedy my uwierzymy, kiedy przyjmiemy to, co mówi Bóg. I już kończąc, w liście do Hebrajczyków znajdujemy takie stwierdzenie, też w 6 rozdziale, 12 wersecie. Abyście się nie stali ociężałymi, ale byli naśladowcami tych, którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnicę. Wiecie, Boże obietnice stają się naszą własnością poprzez wiarę. Dopiero wtedy, kiedy my w nie uwierzymy. I chciałbym, żebyśmy jeszcze może otworzyli sobie 11 rozdział listu do Hebrajczyków. To jest ten rozdział, który mówi o bohaterach wiary. Trzeci list do Hebrajczyków, 11 rozdział. I przeczytamy sobie tak kilka wersetów. Przez wiarę poznajemy, że światy zostały ukształtowane słowem Boga. Przez wiarę złożył Abel Bogu wartościowszą ofiarę niż Kain. Piąty werset. Przez wiarę zabrany został Henoch, aby nie oglądał śmierci. Siódmy werset. Przez wiarę zbudował Noe, ostrzeżony cudownie o tym, czego jeszcze nie można było widzieć, pełen bojaźni, arkę. Przez wiarę, ósmy werset. Przez wiarę usłuchał Abraham. Dziewiąty werset. Przez wiarę osiedlił się jako cudzoziemiec. Jedenasty werset. Przez wiarę również Sara otrzymała moc poczęcia. Siedemnasty werset. Przez wiarę Abraham przyniósł na ofiarę Izaaka. Dwudziesty werset. Przez wiarę Izaak udzielił Jakubowi i Ezawowi błogosławieństwa. Dwudziesty pierwszy werset. Przez wiarę błogosławił umierający Jakub każdego z synów Józefa. Dwudziesty drugi werset. Przez wiarę wspomniał umierający Józef o wyjściu Izraelitów. Dwudziesty trzeci werset. Przez wiarę był Mojżesz po narodzeniu ukrywany przez rodziców. Wiecie, 19 razy w tym rozdziale jest napisane: przez wiarę, przez wiarę, przez wiarę, przez wiarę zrobił to, przez wiarę zrobił tamto, przez wiarę, przez wiarę. Wiecie, nie można inaczej otrzymać czegoś od Boga, jak tylko w jeden sposób. Bóg działa w jeden, jedyny sposób. Staje przed tobą na skalę i czeka, aż uwierzysz w to, co On powiedział. Można powiedzieć, to jest przepis na wodę ze skały. Na to, żeby zobaczyć w twoim i moim życiu Boże działanie. Boże błogosławieństwo. Wiecie, woda jest takim symbolem Bożego błogosławieństwa. W Nowym Testamencie czytamy o tym, że woda stanie się w nas źródłem wody żywej, wytryskującej ku żywotowi wiecznemu. I to nie jest tylko woda dla mnie i dla ciebie. Kiedy uwierzysz Bogu, kiedy uwierzysz, kiedy uderzysz swoją wiarą w tą skałę, to, co się stanie, będzie błogosławieństwem dla ciebie, ale przede wszystkim dla tych, którzy są wokół ciebie, o których być może się modlisz, ale którzy nie mogą, jakby nie mają dostępu do tej wody, bo ona jeszcze nie zaczęła płynąć, bo nasza wiara jeszcze nie zaczęła działać w taki praktyczny sposób. Wiecie, możemy mówić, że wierzymy, ale dopóki nie weźmiemy tej laski, nie uderzymy w tą skałę, Pan Bóg nie będzie mógł działać i nie będzie działał, bo On czeka na to, co my zrobimy. Zrobił wszystko ze swojej strony, ale potrzebny jest ten jeden akt wiary z naszej strony. I życzę każdemu z nas, abyśmy potrafili, tak jak Mojżesz, stanąć przed całym ludem, kiedy wszyscy czekali na to, co się stanie. A on musiał zaufać Bożemu Słowu. Musiał zrobić coś, co było niemożliwe i wszyscy wiedzieli, że to jest niemożliwe. Ale Bóg powiedział, że ma tak zrobić. I on tak zrobił. I życzę każdemu z nas, abyśmy potrafili, tak jak Mojżesz, uwierzyć Bogu na słowo. W tym problemie, w którym jesteś, w tym dylemacie, w tej rozterce, przed tą decyzją, przed którą teraz stoisz, zaufaj Bogu. Zrób to, co On do ciebie mówi, a zobaczysz Jego działanie, Jego cudowne działanie. Amen. Cóż,